Mamy kolejne połączenie telefoniczne, tym razem tylko Paweł Bobołowicz wie z kim.
A z nas już doktor Palu. Witamy, przyjaciel Wojciech.
Czerwona w okresie wojny polsko-bolszewickiej jest armią uzbrojoną dość jednolicie. To jest przeciwnik dość poważny. Trzeba sobie powiedzieć, że oprócz artylerii, która jest doskonała w tym czasie, artylerii rosyjskiej, dział lekkich, ma bardzo duże zgrupowania karabinów maszynowych. Te maksimy, które często widzimy na różnych zdjęciach z czasów i II wojny światowej, i I wojny światowej, stanowią bardzo mocne wzmocnienie tych wojsk bolszewickich. Mogą nie mieć one dużych stanów osobowych, ale tych karabinów maszynowych mają dość dużo, dość co niemiara, można tak powiedzieć. Żołnierz Armii Czerwonej...
Panie doktorze, bardzo przepraszam, na sekundę przerwę pana opowieść, tak? Bo być może w tle nasi słuchacze słyszą werble, bo przecież my nadajemy naszą audycję z serca Warszawy, z krakowskiego przedmieścia 79 i zapewne teraz, w tym momencie, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego przemieszcza się w kierunku grobu nieznanego żołnierza, przynajmniej tak sobie to wyobrażam, bo my te werble słyszymy i być może państwo i też je słyszycie, idą ulicą Senatorską i to towarzyszą też opowieści pana doktora Marcina Palucha, który jest w Dęblinie. Panie doktorze, słuchamy dalej.
Słuchamy dalej.
Teraz rozbrzmiały werble.
Werble naszego wojska, więc przeciwnik, sprzęt jednolity. Polskie wojsko, które widzimy współcześnie, wspaniałe na defiladach, ale również bitne i dość różnorodnie wyposażone w okresie Bitwy Warszawskiej. Polskie wojsko w tym czasie się dopiero reorganizuje. My odtwarzamy naszą armię po wielu latach zaborów. Po 2 latach ciężkich bojów nasz sprzęt jest z różnych części armii zaborczych. I tutaj można powiedzieć o broni powtarzalnej, broni karabinach Mannlicher, karabinach Mauser, karabinach Mosin. Błękitna armia generała Hallera w tych słynnych takich niebieskich mundurach przybywa z bronią francuską, karabinami Lebel i karabinami Berthier. Wszystko to jest wspomagane przez całe mnóstwo, powiedzmy, różnych konstrukcji broni maszynowej, bo to jest właśnie ten element, który wyróżnia armię czasów 1920 roku. Broń powtarzalna, bagnety, karabiny maszynowe i armaty. Tutaj na plan pierwszy wysuwają się konstrukcje Maxima, tak rosyjskie, jak i niemieckie, konstrukcje Hotchkissa francuskie, ale często nasi słuchacze widzą słynne zdjęcie z obrony na przedmościach Warszawy, gdzie w okopach stoi taki dość charakterystyczny, ciężki karabin maszynowy bez chłodnicy, ma samą lufę, wygląda dość nowocześnie, a więc bardzo nowocześnie. Mamy na uzbrojeniu w tym czasie już amerykańskie karabiny maszynowe Colta. Bardzo dobra konstrukcja, choć wymagająca wielu tam zabiegów czyszczących.
Od razu podpowiem, panie doktorze, że jeżeli ktoś chciałby zobaczyć część wyposażenia i część uzbrojenia polskiego wojska i naszych sojuszników z 1920 roku, no jest po prostu wspaniała wystawa w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Warto ją odwiedzić, poświęcona właśnie tym wydarzeniom. Jest też uzbrojenie, jest nawet makieta samolotu.
O, makieta samolotu.
I wiem, że to jest też temat, który przez pana ulubiony i bardzo dobrze znany.
Zawodowy i ulubiony. I jako pracownik, historyk Lotniczej Akademii Wojskowej, wykładający i sztukę wojenną, i historię lotnictwa, i historię Polski, no staram się poznawać wszystkie nasze samoloty. A teraz pod tą linię Bitwy Warszawskiej oczywiście też te samoloty tego czasu 20 roku. No mamy tu tak samo plejadę kilku konstrukcji. Moim takim ulubionym samolotem to jest Fokker D7, niemiecka konstrukcja z końca I wojny światowej. Konstrukcja, która jest bardzo dobra, sprawdza się wyśmienicie w starciach z kawalerią bolszewicką tu na północy, z kawalerią III Korpusu Gajahana, jak również z kawalerią Budionnego. To tam pod Lwowem 15 sierpnia walczy 7 Eskadra Myśliwska, jak i 15 Eskadra Myśliwska Wielkopolska, mająca na stanie Fokkery, samoloty Ansaldo, samoloty Albatros, i tutaj nasi piloci razem z Amerykanami, bo tutaj trzeba powiedzieć, że jest ten pierwszy sojusz pilotów amerykańskich z pilotami polskimi. Tutaj taką postacią jest Marian Cooper, słynny później producent filmowy
King Konga, dodajmy, bo King to jest Konga. Ważne. Tak, to jest...
Tak jest, z roku 1933. Zdjęcia w ogóle King Konga można zobaczyć w internecie i tam właśnie można wypatrzeć też Mariana Coopera, który atakuje tego stwora w tym filmie. A więc widzimy, widzimy fenomenalnych amerykańskich pilotów i oni tutaj w rejonie Bugu na przedpolach Lwowa tną z karabinów maszynowych, zrzucają bomby na kawalerię Budionnego. To jest
Budionny naprawdę... donosi w specjalnych komunikatach tak. z frontu o tym, jak jest bombardowany. To zadwórze, gdzie przeciwko niemu stoją przecież ci młodzi chłopcy walczący do ostatniego naboju. Ale cały czas Budionny pisze, że cały czas nad polem boju unosi się kilka polskich i amerykańskich samolotów, które bombardują z góry te oddziały nacierającej konnej armii.
Tak jest. To jest taka kwestia, że już 16 sierpnia polskie formacje lotnicze wysyłają 19 samolotów w rejonie Lwowa. Następnego dnia około 14. To naprawdę jest duża siła, jak na nasze możliwości w tym czasie. My toczymy walki odwrotowe. Ten trzeci dywizjon dowodzony przez Cedrica Fauntleroya, takiego majora bardzo zasłużonego dla wojska polskiego, dla amerykańskiego wojska, wysyła kolejne samoloty, różne typy, które tną praktycznie z karabinów maszynowych ogniem koszącym. To jest tak kawalerię Budionnego. Budionny pisze później w swoich raportach, no dajcie mi tu samoloty, dajcie mi artylerię przeciwlotniczą, bo ja nie dam rady cokolwiek zdziałać. On sam pisze do dowództwa frontu.
Tak. Krzysztof Jabłonka mi tutaj podpowiada i zwraca uwagę, że amerykańskie samoloty to też polskie, bo miały polskie oczywiście szachownice, tak? Oczywiście oni latali w polskim wojsku. Chociaż jest jeszcze jeden ciekawy epizod, opowiadaliśmy o tym wcześniej, bo przecież lotnictwo to nie tylko wydarzenia sierpnia 20 roku. Samoloty odegrały też bardzo ważną rolę w tej ofensywie kijowskiej, czyli już w maju, a nawet kwietniu 20 roku lotnisko w Wapniarce na dalekim Podolu. Tam stamtąd startowały właśnie te samoloty przywiezione z Wielkopolski. One były przywiezione pociągami, tam były składane, stamtąd startowały i zadawały silne straty bolszewikom.
No oczywiście, tu jest to wsparcie tego lotnictwa w ofensywie kijowskiej. Co ciekawe, nasze samoloty atakują również flotylę dnieprzańską bolszewicką, bo tu jest też walka praktycznie naszego lotnictwa z flotą rzeczną bolszewicką. Tych walk jest całe mnóstwo. Trzeba też powiedzieć, że ci amerykańscy piloci, to oni wykrywają, prowadząc dalekie loty rozpoznawcze na swoich samolotach, wykrywają ruch już tej armii konnej, która się zbliża do rejonu działań pod Kijowem, to oni ją wykrywają i tłumaczą i przedstawiają meldunki, że no, sytuacja może być niedługo niebezpieczna w rejonie Kijowa, gdyż te masy konne niedługo tu przybędą i zaatakują, a będzie trudność w ich odparciu.
Rozpoznanie, wsparcie w czasie pola walki. Wspomniał pan o tym niesamowitym epizodzie też walk rzecznych, bo tam nie tylko polskie lotnictwo, ale też monitory rzeczne, też o tym opowiadaliśmy. Też. Desant w Czarnobylu, no w ogóle można powiedzieć, że nieprawdopodobna historia wojenna, która pokazała tą różnorodność polskiej armii, ale Krzysztof Jabłonka, który oczywiście słucha cały czas naszej rozmowy, ma kolejne uzupełnienie.
Tak.
Wielkim udziałem lotników amerykańskich było przede wszystkim to, nawet większe niż militarne, że ostrzegli przed nadejściem armii konnej Budionnego z Kaukazu. Oni pierwsi zobaczyli takie ogromne na horyzoncie zapylenie, byli zainteresowani, co się tam dzieje. No i okazało się, że kilkadziesiąt tysięcy koni pędzi zza Donu, aby przemieścić się na nasze tereny. To szalenie pomogło, chociaż nie zapobiegło przerwaniu frontu, ale na pewno pomogło nam przygotować się na to potężne uderzenie.
Panie doktorze, wśród tych epizodów wojennych 20 roku wielką rolę odegrały też jednostki zmechanizowane. Czas wrześniowy to między innymi zagon na Kowel, gdzie szybkie wejście polskich jednostek zmechanizowanych wyparło bolszewików, a nawet weszło na ich tyło. Skończyło się to wzięciem olbrzymiej liczby bolszewików do niewoli. No można powiedzieć, że ta nasza armia w 20 roku, pomimo tych kłopotów, o których pan mówił na początku, sklejenia z różnych armii, dostosowywania się tych poszczególnych grup, a że ona jednak była nowoczesną armią?
To na ten czas to są zagony kawaleryjskie oczywiście. Wtedy ta kawaleria, no kawaleria na froncie wschodnim raczej spełnia swoje znaczenie, bo w tym czasie ona stanowi tą główny element wojsk szybkich. My tak samo w 39 mamy, mówi się o tej kawalerii, że jest powiedzmy przestarzała, tylko że my nie mamy takiej infrastruktury do działań tych zmotoryzowanych. No po prostu brakuje paliwa. Dla formacji konnych zawsze się znajdzie pasza w każdej wsi praktycznie. Ale ten czas 20 roku, to mówię, to są oczywiście dość dobre nasze formacje. Z jednej strony piesze, ale z drugiej strony te formacje szybkie, kawaleryjskie, dywizje, już wtedy dywizje jazdy, które no, sprawdzają się na tym froncie oczywiście polsko-bolszewickim.
I szczególnie na tych rozległych połaciach, Polesia, prawda, błotach, tak. I gdzie ciężko mogło coś dotrzeć. Panie doktorze, na zakończenie kilka słów o tym wyposażeniu naszego przeciwnika. Jak wyglądały siły bolszewickie? No wiemy, że tą formacją, która siała straszne spustoszenie, ale przede wszystkim też wywoływała jakiś taki, może nawet nie do końca zrozumiały, miał lęk, była konnica.
No a tutaj konnica i Budionnego, i Gaja Hana to oczywiście formacje kawaleryjskie, które są powiedzmy barbarzyńskie w postępowaniu. One doskonale prowadzą walkę, ale nie biorą jeńców. Dokonują gigantycznych mordów na zagarniętych polskich żołnierzach. Szczególnie te formacje III Korpusu Gaja Hana, chociaż i tak samo kawaleria Budionnego. To o tym trzeba mówić, że w 20 roku bolszewicy nie respektują żadnych tutaj praw międzynarodowych. Idą praktycznie tą falą rewolucji swojej. I stąd też ta fama, ta historia tego barbarzyństwa prowadzi do tego, że ma ta kawaleria też dużą siłę, bo tak wliczając, to nie są wielkie jednostki, ale niestety dość bitne, dość dobrze wyposażone, jak już mają silny opór. Trzeba przeciwko nim kierować też jednostki kawaleryjskie, ponieważ piechota raczej trudno sobie radzi z formacjami konnymi. No, w formie jakiejś zaporowej. Chociaż nasze, co ciekawe, nasze formacje piechoty czasami stosują metody rodem z wojen napoleońskich, a więc przeciwko jeździe bolszewickiej ustawiają się formacje batalionowe czy pułkowe w formie czworoboków, tak jak wcześniej 100 lat temu w okresie wojen napoleońskich. To też jest dość ciekawe. I co o Armii Czerwonej? No, jednolitość uzbrojenia, duża liczba broni maszynowej, wsparcie lekkiej artylerii, którą później zdobywamy, bo rozbite formacje bolszewickie, jak gdyby pozyskujemy z rozbitych część tej artylerii konnej, artylerii lekkiej, która staje się też ważnym elementem później naszych formacji wojskowych. To dzięki tym armatom walczymy w 1939.
Przejęte uzbrojenie od bolszewików, zdobyte sztandary. Historia tych sztandarów to jest bardzo ciekawa, bo w czasach komunistycznych niestety trafiły z powrotem do Rosji. Pozostał jeden sztandar przechowany i to znowu zapraszam Państwa serdecznie na wystawę w Muzeum Wojska Polskiego, bo ten sztandar bolszewicki można zobaczyć, ale można zobaczyć też rekonstrukcję tych sztandarów, które Polacy na bolszewikach zdobyli. Pomimo tej siły, tej konnej armii, tego barbarzyństwa tak przerażającego, że nawet Isaac Babel, który na początku był takim wielkim może zwolennikiem tego, co się działo, później pisał z narastającym przerażeniem o działalności konnej armii, ale nawet oni zostali rozbici 30 sierpnia w największej walce kawaleryjskiej, największej bitwie kawaleryjskiej pod Komarowem. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem i Państwa gościem był pan doktor Marcin Paluch z Lotniczej Akademii w Dęblinie. Proszę słuchać tych samolotów. Jak pan mówił, że nie latają, to szkoda. Ja bardzo lubię ten dźwięk naszych samolotów.
No, teraz oczywiście w mojej tutaj szkole właśnie Lotniczej Akademii Wojskowej to ja jestem za pałacem akurat, bo tutaj grzeją się silniki czy do śmigłowców, czy do naszych odrzutowych samolotów szkoleniowych, a więc zapraszamy do Dęblina oczywiście.
A my jesteśmy przed pałacem, dlatego przed naszymi oknami przewędrowali żołnierze i kompanie honorowe, które szły na plac Józefa Piłsudskiego, potem przejdą koło Pałacu Prezydenckiego, a potem znajdą się na już w miejscu przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego i na placu Józefa Piłsudskiego, gdzie o godzinie 12 rozpocznie się uroczysta odprawa warty. Ale jeszcze jedno pytanie takie współczesne. Przed chwilą w Pałacu Prezydenckim minister obrony Polski i sekretarz stanu Pompeo podpisali umowę wojskową. Co to znaczy?
To do mnie pytanie oczywiście, tak?
Tak.
No, bardzo ważna sprawa. No, ja uważam, że ten sojusz z Amerykanami jest nam potrzebny. To czasami o tym mówię, mamy dobre tradycje, ja już jako historyk, mamy dobre tradycje współdziałania. Współdziałania tak od 1920 roku. Potem współdziałanie, no już powiem o samolotach, o lotnictwie, współdziałanie amerykańskich i polskich pilotów w czasie II wojny światowej. Witold Urbanowicz, słynny nasz pilot, walczy z Amerykanami w Chinach, a więc w wojnie tam na Dalekim Wschodzie. Polscy piloci latają w eskadrach amerykańskich w osłonie samolotów B-17 latających nad Europę, nad hitlerowską Europę, która jest okupowana, nad hitlerowskie Niemcy. A więc współpraca jest bardzo ważna, współpracę powinniśmy kultywować, no i tutaj myślę, że to podpisanie umowy zacieśni nasze związki polsko-amerykańskie, które zawsze były dobre, nigdy nie byliśmy przeciwko sobie. My tworzyliśmy niepodległość Stanów Zjednoczonych, a oni nam teraz troszeczkę pomogą w naszym bezpieczeństwie, w naszym, żeby coraz lepsza była ta polska armia, polskie wojsko i wszystkie rodzaje sił zbrojnych.
Bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję za uczestnictwo w naszym specjalnym programie, który wspólnie z Pawłem Bobołowiczem prowadzimy
cieszę,
od godziny 7:07. Zapraszamy pana na krakowskie przedmieście 79. Kiedyś pojawi się tutaj kawa i to nie z termosu, jak dokończymy naszą przeprowadzkę.
Może
pan przylecieć
oczywiście.
Również.
Oczywiście.
Okna balkonowe będą szeroko otwarte. Doktor Marcin Paluch był gościem specjalnego programu. Na zegarze godzina 11:34.